Czy mowy weselne i pogrzebowe częściej nas zachwycają czy żenują? Kiedy czujemy ukojenie i wzruszenie słysząc wygłoszone przez kogoś słowa po śmierci bliskiej osoby, czy radość z powodu błyskotliwego, dowcipnego peanu na cześć młodej pary, a kiedy rozdrażnienie nietaktem, nietrafionym doborem słów, anegdot, wspomnień i sztampowością? Teraz naszymi gośćmi są Marek Tyszkiewicz i Krzysztof Szubzda, którzy oprócz wielu ról, które pełnią w życiu, są też ghostwriterami. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Czy tak rzeczywiście czują się panowie ghostwriterami?
Wiedziałeś, że jesteś ghostwriterem?
Znaczy ja byłem kiedyś, nawet nie wiedziałem, że to takie sformułowanie, bo ja tym ghostwriterem, czyli tak naprawdę na serio, bo mam to nawet na papierku, zaświadczenie z zakładu pracy 30 parę lat temu, 30 gdzieś tak, no. Mistrz świeckiej ceremonii żałobnej, tak to się nazywało.
Orator pogrzebowy też?
To w ramach obowiązków służbowych też i to było.
W przypadku kogoś, kto prowadzi pogrzebowe mowy, ghostwriter nabiera podwójnego znaczenia.
Pisarz widmo, widmo. Osoba, która pisze komuś na zlecenie opowiadania, artykuły, teksty piosenek, prace naukowe, książki, czy właśnie mowy. Rozumiem, panie Marku, że pan też pisał te mowy i je wygłaszał.
Pisałem i wygłaszałem, to studenckie czasy. Naprawdę bardzo dawno, to są lata naprawdę 80., czyli czas, w którym pogrzeb z księdzem nie był czymś naturalnym. Właśnie większość pogrzebów była świecka, a oczywiście też i towarzyszył tym ceremoniom ksiądz, ale bardzo często ja byłem tą osobą, która była odpowiedzialna za wszystko, w tym też, jeżeli było takie życzenie, za ostatnie słowo nad trumną i to naprawdę dość poważne było. I ja mam że takie wspomnienie o tym ponad około 30 lat już minęło i to wszystko we mnie żywe jest i naprawdę nie ma co żartować. Ja tu widzę, że z lodówki mojej Krzysiek Szubzda tutaj wyszedł, ja się bałem otworzyć ją dzisiaj, a patrzę, nie jest w radiu, więc sobie... Ale tu nic do żartu w ogóle w takiej funkcji. Bo ta osoba, która ma to ostatnie słowo wygłosić, jest trochę urzędnikiem, ale z drugiej strony czasami musi ktoś taki być, bo w rodzinie jest taka rozpacz, takie rozbicie psychiczne. Ja sam osobiście na przykład przeżyłem takie dwa trudne pogrzeby ojca i żony i to, mimo pewnych ćwiczenia oratorskiego, czy nie jest w stanie powiedzieć nic z siebie.
Jesteśmy emocjonalnie zablokowani.
Zablokowani totalnie.
Więcej żartów może się pojawić na mowach ślubnych czy weselnych. Krzysztof Szubza,
tak,
czy ty też tylko piszesz, czy też wygłaszasz?
No tak się złożyło, że ja pisałem i wygłaszałem też tylko i wyłącznie mowy pogrzebowe, albo takie neutralne, firmowe. Tam byłem właśnie zdecydowanie takim ghostwriterem, bo pisałem jakieś teksty prezesom. Jeśli chodzi o mowy ślubne, to moje doświadczenie tutaj jest bardzo skromne, bo chociaż miałem sporo zleceń, ale odważyłem się tylko raz. I to też nie do końca, bo napisałem, a w ostatniej chwili jednak uznałem za stosowne, żeby oddać to specjaliście i poprosiłem aktora teatru dramatycznego. Niestety nie trafiło na Marka, ale no, to państwo młodzi.
Ja wtedy w twojej lodówce siedziałem.
Tak. No i muszę też tutaj podpisać się pod słowami Marka, bo ja to zrobiłem jak najbardziej serio. Zwłaszcza, że znałem tę parę, więc wiedziałem, że tutaj...
Ale jest dowcipem.
Tak, no ja już chyba jestem skazany.
Bo ja słyszałem akurat tę mowę, nie wiedziałem, że ty jesteś jej autorem i rzeczywiście było tam trochę...
Trochę dowcipem. Tak. No bo pewnie przy mowie ślubnej można pozwolić sobie na odrobinę lekkości, ale też dbałem o to, żeby to było przede wszystkim specjalnie dla nich, o nich... żeby uniknąć tej sztampy i no trochę lekkości też chciałem dać, bo wiedziałem, że przede wszystkim pani młoda jest taka eteryczna, zwiewna, emocjonalna, więc dla niej ma takie szerokie spektrum uczuć, więc dla nich takie dowcipy też nie będą przeszkadzały. Pan młody za to był bardziej taki wycofany i człowiekiem mniej rozbuchanym werbalnie, więc on, że tak powiem, został tutaj potraktowany oszczędniej w mowie.
To może nawet takie fragmenty, które odwołują się bezpośrednio do młodych, posłucham, ale to może trochę później. Dobra. Natomiast kto właściwie może wygłosić taką mowę? Bo przede wszystkim duchowny, mistrz ceremonii, ale w gruncie rzeczy każdy z nas. Świadek, świadkowa, ojciec, matka, ciotka, każdy z nas na takiej uroczystości ma prawo wygłoszenia takiej mowy, prawda?
Ma chyba takie prawo i znaczy wiadomo, że nikt nie powinien, ja mówię już tutaj o tym, ale też o takiej poważniejszej, chociaż ślub też jest poważną decyzją, ale to można odwołać po grzybu, nie? I o takiej poważnej chwili, że są osoby, które się czują na siłach w ogóle i wygłaszają, bo czują się jakąś taką osobą elokwentną w rodzinie, w towarzystwie, czy właśnie świadek na ślubie. Ale ja myślę, że warto szukać takiej profesjonalnej porady, dlatego że to są ta wartość tych ludzi, którzy są trochę z boku, tak jak właśnie w trakcie ślubu Krzysztof czy pogrzebu, jak ja pamiętam, ma ten dystans, który jest jest najważniejszy, bo właśnie to od środka gubimy się, mamy całą burzę emocji w głowie, gonitwę myśli, to jest ten moment, gdzie jesteśmy skupieni, a osoba, która ma do tego dystans, zbiera wiedzę, ma swoje szablony, ma swoje przyzwyczajenia i przede wszystkim panuje nad swoimi emocjami i obiektywnie może nam pomóc po prostu. Mimo, że na przykład prozaicznie nie zna osoby, ale słyszała tylko opowiadania rodziny, ja taki zwyczaj miałem, że spotykałem się z rodziną, rozmawiałem dzień wcześniej o czym, o kim. Są bardzo ważne rzeczy, wyróżnienia, ordery, zasługi, które trzeba. To wszystko jest na to taki specjalny protokół, o którym warto pamiętać.
Jest pewien scenariusz?
No struktura, właśnie, to jest taki trochę takie urzędnicze zajęcie, ale jest bardzo ważne, bo ludzie zapominają, że na przykład trzeba najpierw powiedzieć o odznaczeniach, a potem o tym, że się kochało ciocię tam jakąś z rodziny albo coś takiego.
Ja mam takie fajne doświadczenie też z mowy pogrzebowej, że zobaczyłem, że najtrudniejszą rzeczą było to, kiedy na przykład w czasie takiego rekonesansu, na przykład rozmowy z rodziną, po, nie wiem, półgodzinnej rozmowie wciąż nie można było wyłuskać niczego pozytywnego, konkretnego. I wtedy, na przykład, kiedy rozmowa z żoną zamieniała się w jedną wielką skargę na świętej pamięci męża, wtedy miałem ogromną taką trudność, jak to morze żalu zamienić troszeczkę też w pozytywny pean, bo ja przecież tak nie mogę się dołączyć do narzekania. I czasem trzeba było, i tutaj trącę już może taki odrobinę o czarny humor, ale trzeba często było te zasłyszane skargi od żony zamienić w coś pozytywnego i mam wrażenie, że wtedy stawałem...
Jak reagowała żona, jak reagowali ludzie zgromadzeni?
Ja mam wrażenie, że czasem niektórzy byli zaskoczeni, jak można niektóre negatywne rzeczy... zawaluować w coś ciekawego. Na przykład, no nie wiem...
Zmarłych mówimy dobrze.
Tak, na przykład, kiedy na przykład słyszałem jedną wielką skargę na to, że, no powiem wprost, że świętej pamięci pan był damskim bokserem w domu i dochodziło do różnych jakichś niefajnych scen. Kiedy ja później używałem eufemizmu pod tytułem wiele wymagał od siebie, ale od innych też, to niektórzy byli zaskoczeni tym, jak wiele potrafią słowa.
Znaczy, takich makabresek to ja tam 3 reklamówki przed studiem zostawiłem i to możemy się dzielić, bo naprawdę poważne momenty w życiu też zderzają się z takim strasznym, taką zbitką humorystyczną. Ale na przykład ja też miałem taką sytuację, że bardzo długo rozmawiam z panią, tam wyłuskuję te dobre rzeczy, no i na końcu pani mówi, bo tak naprawdę to my byliśmy z mężem 5 lat po rozwodzie, ale ja mu chcę zapewnić takie ostatnie odejście, bardzo fajne i tu bardzo ładnie pan to prowadzi, że to taka będzie fajna rzecz, tylko jeszcze jedną ważną rzecz niech pan doda na koniec, że ja długów męża spłacać nie będę.
Dodał pan?
No, powiedziałem to i to tylko właśnie osoba z zewnątrz jest w stanie to zrobić, bo nikt tego psychicznie nie wytrzyma.
To są mowy wygłaszane przez profesjonalistów, ale też są mowy wygłaszane, każdy z nas może wygłosić taką mowę. A jak często panowie słyszą mowie, czy na pogrzebie otwierają się usta częściej z zażenowania, czy z zachwytu? Kiedy słyszą?
Ja jeśli słucham mow pogrzebowych, to mówionych przez takich amatorów, czyli przez kogoś z rodziny, to muszę powiedzieć, że bardzo często jestem jednak tak pozytywnie wzruszony, że ludzie w tym momencie jakoś tak potrafią dać siebie więcej i są czasem zaskakująco na wysokim takim poziomie. Chociaż bywają takie mowy bardzo sztampowe, które ograniczają się do prośby o... No nie będę mówił do czego, żeby tutaj nie wprowadzać pogrzebowe. Ja
no tak, właśnie.
2-3 punkty i zakończone zaproszeniem na poczęstunek. Ale czasem zaskakuje mnie to, jak z kogoś, kto nie ma predyspozycji albo nie znałem go od tej strony, nagle okazuje się, że ta sytuacja pogrzebowa powoduje, że on pokazuje swoje takie niezwykłe, ciekawe oblicze.
Ale to o czym mówiłem, że to ogromne uczucie. Czasami jest wyzwalaczem jakiejś niesamowitej twórczości oratorycznej, ale w większości przypadków z doświadczenia wiem, że zablokowuje
tak,
ludzi.
I tutaj uciekają ludzie w sztampę.
Pan Przemysław napisał na Facebooku, kiedy anonsowałem nasze spotkanie. Ostatnio mój brat mówił coś od serca na pogrzebie swojego ojca. Mówił tak dobrze, że rechotałem w duchu. Czy to tak wypada? Czy na pogrzebie żywi też muszą umierać z żalu? Nie wiem. Było to jednak najnaturalniejsze z naturalnych, ponieważ zmarły wujek bardzo lubił dobry śmiech.
No i tu zbliżamy się do czegoś takiego, co powiedziałem, że bardzo często taka mowa może być niepotrzebna, bo są osoby, które się ze własną śmiercią już tak za życia potrafiły oswoić, że nawet przygotowały coś takiego, jak swoją własną mowę pogrzebową. To nie tylko garnitur, trumna, miejsce na cmentarzu, ale także mowę, całą procedurę, czy...
Mówią dobrze o sobie? W tych spisanych mowach?
No z pewnością, oczywiście. No przecież każda liczka własny ogon chwali, to naturalne.
Pani Janina napisała z kolei, te wszystkie mowy są dla mnie żenujące, ale pamiętam, jak na pogrzebie Witka Wołkowa Zbyszek Nasiadko odśpiewał piękną pieśń i to było naprawdę wzruszające. Mam w Kownie starą przyjaciółkę Polkę, reżyserkę teatralną. Jak zamknęli jej teatr, to odrabiała właśnie wygłaszaniem mów pogrzebowych. Teraz trafiliśmy na taką okoliczność, pogrzeb polski to był. Było pięknie, wzruszająco, zrobiła i wyreżyserowała tę ceremonię wspaniale. Czyli pieśń też może być w sumie mową pogrzebową, pożegnalną.
Tak, i to jest całkiem czasem dobry pomysł, nie? Wiem, że coraz częściej na przykład też sięgamy po pieśni spoza takiego repertuaru kościelno-podniosłego. Coraz częściej jakieś utwory popularne, rockowe pojawiają się. I myślę, że to jest fajna rzecz. I czasem ten utwór, ulubiony utwór zmarłego, który no, nie należy do tej kategorii kościołowej, potrafi zrobić takie piorunujące wrażenie. No, to jest jego taki trochę głos, jego kawałek, jego usłyszany w takiej formie poza po takiej werbalnej.
No na przykład w Nowym Orleanie to przecież większość pogrzebów jest na wesoło i to też jest taka rzecz, która jest naturalna.
A żarty? Jest miejsce na żarty?
Co, ja kiedyś,
czasami?
Chyba nie na samej ceremonii. Myślę, że stypa, coś takiego, tak, ale sama ceremonia
jako
jest...
wspomnienie, powiedzmy, anegdoty.
To tak.
Wiecie co, kiedyś odwiedzałem Rumunię i tam jest taki cmentarz, w którym ksiądz prawosławny, który cieszył się ogromnym poważaniem, wpadł na taki pomysł, że będzie każdemu na nagrobku malował karykaturę i podpisywał to dowcipnym wierszem.
Jest taki cmentarz.
Jest. I okazało się, nawet go odwiedzałem, jest utrzymany w takiej jarmarcznej kolorystyce jaskrawo-czerwono-niebieskiej. I okazało się... właśnie, że ten ksiądz miał tak duży wpływ na swoją społeczność, że udało się przeforsować i nikt nie zgłaszał reklamacji i nikt nie robił żadnych protestów. Nie wiem, czy to się kontynuuje dalej, czy kolejni przewodnicy tej społeczności mają taki duży wpływ i taki duży autorytet, ale to było dowodem na to, że można. Tylko mam wrażenie, że tu musi się spotkać dojrzałość społeczności z dużym autorytetem tego kogoś,
i
kto pozwala
humoru
sobie. I z poczuciem humoru na pewno.
Anegdoty, cytaty? Muszą być?
Ja też na drugi tych, nie wiem na ile tych makabrosek można, anegdoty, cytaty. Tylko jednak wrócę do tego, że faktycznie tak z punktu widzenia nieboszczyka to pogrzeb jest wesołą rzeczą, więc to my się tylko smucimy, więc może trzeba też umieć przełamać ten swój smutek i nie bać się trochę zelżyć ten nastrój.
Z atmosferą pogrzebową jest tak, że w odróżnieniu od atmosfery kabaretowej tam wystarczy niewiele, żeby ta bomba humoru eksplodowała. Jak jesteśmy na scenie, to czasem, żeby wywołać ludzki uśmiech, trzeba się naprawdę zdrowo napracować. A pamiętamy dobrze pewnie z naszych pogrzebów, kiedy jakiś niezdarny gest albo pół słowa za dużo powodowało...
Bo jest to napięcie,
prawda? Jest to napięcie i trzeba ten śmiech w sobie zdusić i wytrzymać.
Pani Urszula napisała na Facebooku, na naszym radiowym profilu: mój mąż ładną umowę wygłosił na weselu naszej córki i okrasił ją adekwatnym utworem kultu. Dzisiaj jest mojej córki wesele. Z Markiem Tyszkiewiczem i Krzysztofem Szubzdą rozmawiamy o mowach pogrzebowych i weselnych. Ja nie ukrywam, że najpiękniejszą mowę ślubną, najbardziej wzruszającą, dowcipną, przede wszystkim bardzo też szczegółowo opisującą młodych, to był ślub moich znajomych Gosi i Bartka, mowę odczytał białostocki aktor, a potem okazało się, że autorem treści jest obecny tu Krzysztof Szubzda. Dużo elementów. Co zawarłeś właśnie w tej mowie?
Tak, przede wszystkim chciałem, żeby to mocno odnosiło się do pary młodej. Bardzo dobrze znałem oboje z nich i wiem, że był na nich temat taki stereotyp, że Gosia jest taką imprezowiczką, szaloną podróżniczką.
No, ekspresyjna.
Ekspresyjna, szalona i tak dalej. Za to Bartek był takim przeciwieństwem, takim milczkiem, pracowitym adwokatem.
Jest.
Jest, ciągle, tak. Tak. Takim pracowitym architektem, pszczelarzem i tak dalej. Z jednej strony chciałem to podkreślić, a z drugiej strony chciałem to troszeczkę tak złamać i powiedzieć, że to niekoniecznie tak musi wyglądać. I pozwoliłem sobie na takie fragmenty, że tak właśnie spróbuję zacytować. Jestem pewien, że w najgłębszej intymności waszego świata, w świecie bez pozorów, smoltoków i masek, wcale nie jesteście przeciwieństwami. Jesteście idealnie skomponowani. W waszym własnym świecie Manhattan nie różni się zbytnio od leśnego matecznika, a z berlińskiego Kreuzberga jest blisko do podjanowskich pasiek. To właśnie tam spotyka się z pszczołami Bartek. Zresztą to nieważne, ile się powie w życiu słów, ważne, ile życia jest w każdym słowie. To, co da się policzyć, czasem zupełnie się nie liczy, a to, co tak przyciąga uwagę, często nie jest jej warte. Niby to wszystko wiemy, ale tak bardzo boimy się w życiu zaryzykować i żyć tak, jakbyśmy chcieli. Ten fragment napisałem też dlatego, bo pomyślałem sobie, że fajnie jest skupiać się nie tylko na samej parze młodej, tylko znaleźć tu jakąś taką odskocznię i pomoc do życia nas wszystkich, bo mam wrażenie, że to takie życie pozorowane z maskami, to takie unikanie, chowanie się albo za małomównością, albo za nadekspresyjnością, to jest coś, co może dotknąć każdego z nas. I to też jest chyba fajna rzecz, że właśnie i w mowie pogrzebowej, i ślubnej jest ten moment, kiedy trzeba wyjść poza te indywidualne sprawy i powiedzieć, a teraz co wy na to?
Czyli przechodziłeś do uniwersalności pewnej.
Od szczegółu do ogółu.
Ja z kolei mam wrażenie, że czasami w tych mowach pogrzebowych czy weselnych jest za dużo tej uniwersalności.
Tak.
Dużo, że właściwie każda mowa pasuje do dowolnego innego zestawu gości.
No i myślę, że to jest to, czego najbardziej nie lubimy, kiedy jesteśmy na pogrzebie i mamy wrażenie, że ksiądz albo mówca zmienił tylko imię świętej pamięci zmarłego, a resztę przeczytał z poprzedniego pogrzebu.
No bo w tym podręczniku to tak wygląda troszeczkę, że jesteśmy dzisiaj świadkami smutnej ceremonii pożegnania na zawsze i tam są te trzy kropki na imię i nazwisko. Ale właśnie Krzysiek tutaj na początku odruchowo zrobiłeś coś, co właściwie różni najprościej mowy weselne od pogrzebowych. W tej samej mowie wszystkie czasy jesteście teraźniejsze zami na przeszłe, czyli byliście i się będzie wszystko zgadzało. To jest tylko taka rzecz, że to jest takie wspomnieniowe, więc tak, szablon szablonem, ale on też musi być, żeby się to nie rozeszło, to prawda, ale musi być w środku wypełnione. Ja też pisząc i napisałem tych mów ponad 70, około 100 gdzieś, tak nie liczyłem ich dokładnie, więc...
Bardzo się różniła pierwsza od tej 70?
Znaczy... Właśnie najbardziej to się różniła ta, którą napisałem na swój temat, swoją własną.
Czyli ma pan przygotowaną mowę?
Nie ma w jej, bo teraz już się trochę mniej oswajam ze śmiercią, ale wtedy byłem taki odważny młody człowiek, który się niczego nie bał, więc nawet wygłosił. Przygotowywałem ją jako tekst, jeden z tekstów na egzaminie wstępnym do szkoły teatralnej. To wszystkich murowało w ogóle, bo wtedy to był taki świeży czas. Jak to? To taka wesoła rzecz, ale z tych szablonów niektóre są cudowne. Ja wiele tych mów pisałem i coś, co chcę dzisiaj przytoczyć co na antenie, że to jest takie piękne zakończenie i bardzo często go używałem, bo lepszego nie potrafiłem nigdy sam wymyśleć, że pamiętajmy o tym, że człowiek nigdy nie umiera całkowicie. Żyje tak długo, jak żyje wśród nas pamięć o nim i też tak jak myślę o tym, to teraz taki najbliższy, z czym się to kojarzy, to powiem to, bo mam okazję z Dorotą Radomską, która tak niedawno od nas odeszła. I ona tak odeszła, ale jest, póki ją pamiętam i to jest to szablon właśnie, to ostatnie zdanie. Żyje tak długo, jak długo żyje w nas pamięć o nim. I on jest przepiękny, to jest poezja i to jest clue całego naszego życia.
Co jest ważne w takim razie, żeby takie mowy przyniosły nam ukojenie w sytuacjach pogrzebowych, czy też radość, spełnienie w sytuacjach weselnych?
Ja myślę, że cały czas powtarzamy to słowo, ale dla mnie ono jest najważniejsze. Właśnie ta zindywidualizowana forma, żebyśmy czuli, że to dla nas. Teraz jak Marek tak pięknie, refleksyjnie opowiadał, rzadko go słyszę w takim wydaniu, ale cieszę się. To przypomniało mi się, że kiedyś byłem na pogrzebie, bo też kiedyś przez pewien czas, chyba nie jest to tajemnicą w mieście, że pracowałem przez pewien czas jako pan grabarz taki odprowadzający. I pamiętam, że kiedyś była taka sytuacja, że byłem na pogrzebie bezdomnego, na który były tylko dwie osoby. I pamiętam, że ksiądz był taki troszeczkę zafrasowany tą sytuacją, nie wiedział. Widziałem, że się przejął i to już jest fajna rzecz, to jest fajny punkt wyjścia, przejąć się i wtedy powstanie dobra mowa i pogrzebowa i ślubna. I postanowił zrezygnować z tych Ewangelii, których tam pewna ilość jest przewidziana na sytuacje pogrzebowe i znalazł w Biblii Ewangelię, która zaczynała się od słów, a pod krzyżem stała matka jego i uczeń. Jakby odniesienie do tego, że też niewiele osób. Tak mi się to spodobało, nie wiem. Czy to, myślę, że nie było to przypadkowe. I nie wiem, czy na pewno uczestnicy tego pogrzebu to wyłapali, ale fakt, że ksiądz spróbował nadać ogromną rangę i podniosłość temu, co zwykle uważamy na pogrzebie jako przykrą sytuację, czyli że prawie nikt nie przyszedł, to było dla mnie piękne, że znalazł inną wielką śmierć, przy której też uczestniczyło mało osób. To było fajne, piękne i myślę, że to jest klucz do tego, żeby zrobić to dobrze. Przejąć się, zindywidualizować i nadać piękno zastanej sytuacji. Tak samo jak właśnie tutaj przy Bartku i Gosi. Wiem, że oni byli w takiej trochę kontrowersyjnej sytuacji, ponieważ nie wszystkim w ich rodzinie podobało się to, że ślub odbywa się w ogrodzie. No i wpadłem na pomysł, żeby w pierwszym zdaniu napisać, że Gosia i Bartek wybrali najpiękniejszą z możliwych świątyń, przydomowe sanktuarium przyrody swoich rodziców. I pomyślałem sobie, że to może być to zdanie, które uspokoi babcie i ciocie, które nie widzą filarów i świętych obrazów.
Były też łzy.
I były łzy, bo też są w sanktuarium najpiękniejszym, bo sanktuarium przyrody.
Panie Marku, już na koniec, co jest najważniejsze? Żeby było to ukojenie.
Ja bym nie bał się tego rytuału, który jest kojarzony ze sztampą. To rytuał czasami ratuje nas i koi i uspokaja. I co niedziela ktoś inny przeżywa też inny rytuał, który nie jest sztampą. Każdy w tym rytuale ma prawo na odnalezienie własnych uczuć, które są skodyfikowane w samej formie uroczystości. Nie tylko ślub, nie tylko pogrzeb. Ale nie bójmy się, bo ten rytuał zabezpiecza i uspokaja. Nie jest nudą, nie jest olewactwem ludzi, tylko jest tą drogą, która musi nas przeprowadzić przez trudny moment.
To w takim razie zachęcamy do wygłaszania własnych mów, bo to rzeczywiście wyraża bliskość.
A też przy innych, mniej podniosłych okazjach niż ślub i pogrzeb też można sobie zafundować piękną mowę.
Krzysztof Szubzda.
Marek Tyszkiewicz.
Kończymy. Marek Tyszkiewicz. Bardzo dziękuję. A teraz jeszcze piosenka też weselna. Wedding Day i Tori Amos.